Podcast Elektroda.pl. Witamy w 10. odcinku podcastu Elektroda.pl, lipiec 2021. W odcinku rozmawiamy o punktach wymiany ruchu internetowego. Przed mikrofonem Andrzej Mównik na forum Tech Expert. Gościem odcinka jest Krzysiek, który ma doświadczenie w tworzeniu punktów wymiany ruchu, brał udział w uruchamianiu, rozbudowie i integracji PIX-ów, czyli właśnie punktów wymiany ruchu. Jeszcze przed podcastem rozmawialiśmy o tym, jak te punkty powstawały, jaki był początek powstawania X-ów. Chciałbym, abyś zweryfikował, na ile otrzymałem wiarygodny i aktualny obecnie opis takiego X-a gdzieś w okolicach roku 2000. Kolega bardzo obrazowo opisał mi, do czego taki punkt wymiany ruchu służy. Zrobił to tak obrazowo, że pamiętam ten opis do tej pory. Opisał mi to jako po prostu miejsce w budynku, gdzie w takim budynku mają infrastrukturę różni ISP, różni dostawcy, którzy wspólnie ponieśli koszty dostarczenia szafy, często to była jakaś początkowa szafa z demobilu, utrzymania tej szafy, zapewnienia zasilania tej szafy i wprowadzania do tej szafy sprzętu sieciowego. I ten sprzęt sieciowy służył im do wymiany ruchu pomiędzy ich sieciami, pomiędzy sieciami tych dostawców. No i po co? Wtedy przykładem były sieci peer-to-peer, gdzie w tych sieciach użytkownicy Kazy, Emule udostępniali sobie pliki i gdy tacy ISP zrobili sobie taki punkt wymiany ruchu bezpośrednio między ich sieciami, to ten ruch zamiast przepychać przez łącza zewnętrzne, które na przykład kupili od ówczesnego TPSA, drugi na przykład kupił od Neti i taki ruch musiał wychodzić przez takie łącze, za które się płaciło, często gdzieś tam się jeszcze rutował jakąś długą ścieżką, obciążał te punkty styku z internetem, to ten ruch pomiędzy użytkownikami mogli wymieniać między sobą. To optymalizowało obciążenie łącz, te trasy pakietów i to było zarówno korzystne dla tych użytkowników, bo szybciej mogli sobie wymieniać te dane, ale też oszczędzało te łącza do internetu, dawało to pasmo też pozostałym użytkownikom. No i pytanie do ciebie, czy to był wtedy dobry opis, czy też coś jeszcze tutaj w temacie IXP wtedy, do czegoś jeszcze to służyło i na ile aktualny jest obecnie taki opis punktów wymiany ruchu?
No to właściwie to jest bardzo dobry opis. Do tego to służyło. Głównie to służyło, żeby ominąć wtedy głównego operatora, który był monopolem, czyli TEPSA i ich sieć TP.net, bo wtedy łącze były strasznie drogie do tego operatora i tak sobie inni operatorzy wykombinowali właśnie, żeby postawić sobie gdzieś tam takiego switcha, wpiąć się do niego i się pirować pomiędzy nimi i wtedy omijać takie głównych operatorów tranzytowych i się ruchem wymieniać, bo wtedy się bardziej nie płaciło za ruch, tylko per port, a właściwie to w tych pierwszych takich X-ach się w ogóle nie płaciło, tylko to wszystko było takie załatwione, jakby powiedzieć, na gębę. Jakiś tam administrator danej sieci załatwił switcha, wstawił w danym węźle i tam, bo wtedy każdy z każdym się znał i się tak operatorzy spinali między sobą, żeby wymieniać się ruchem. A w dzisiejszych czasach to już jest trochę inaczej, bo teraz już te łącza takie jakby tranzytowe staniały i to mocno. Teraz to głównie się wymienia jakieś, powstało dużo jakichś CDN-ów, kontentodawców, jakieś tam Facebooki, Azure, jakieś tam Netflixy. To bardziej teraz chodzi, żeby odciążyć sobie łącza też te takie tranzytowe i wymieniać się ruchem bezpośrednio lokalnie, a nie tam pchać przez routery innych operatorów. Bo też się zdarza tak, że może ruch lecieć przez pół świata zamiast lokalnie, więc to zależy od regionu w danym świecie i polityki routingowej pomiędzy operatorami.
Okej, okay. Czyli w takim IXP, takim X-ie, IXP to mamy skrót od Internet Exchange Point i rozumiem, że nazwa X-y to nadal funkcjonuje?
Tak, nadal to funkcjonuje.
Te przedrostki się pojawiają tam PLX, TPX kiedyś, PINX, EPX. Tak. Pewnie również zachodnie, no to jakieś tam
niemieckie. AMS, X, DCX, Links. Dokładnie. I tam są inne.
Poza tym peeringiem, czyli peering, czyli ta wymiana pomiędzy dwoma operatorami, mamy jeszcze ten tranzyt, czyli można się wpiąć do X-a, żeby dostać łącze do internetu, czyli idziemy tranzytem przez innego operatora do internetu, ale ta nowość w porównaniu z rokiem 2000 to, że pojawiają się ci kontentodawcy Netflixy, Facebooki, którzy chcą mieć port, czy też my chcemy mieć ich w X-ie, żeby byli podłączeni portem do X-a i jeżeli nasi użytkownicy korzystają z Netflixa, to mamy źródło ich tego kontentu u nas w tym X-ie, a nie idziemy tranzytem przez kolejny.
Tak, dokładnie. To też zależy z tym tranzytem. X-y można podzielić na takie jakby neutralne X-y, że one się tylko właściwie zajmują takim, są punktem wymiany ruchu. No i są tacy operatorzy, jak na przykład Atman, którzy mają tam łącza tranzytowe i też mają punkt wymiany ruchu, a w Polsce tam jeszcze jest Orange, który też ma swój własny punkt wymiany ruchu i to też można sobie tam łączyć, ze sobie brać te łącza takie te do X-a i też tranzytowe i sobie też ruchem kierować, ale w takie na przykład jak masz AMSX czy DECX, to oni raczej są takimi punktami, no punktami ruchu, nie są tam operatorami tranzytowymi, możemy tak powiedzieć.
Czytałem tutaj również o takich dostawcach usług VoIP-owych, IPTV. IPTV to również wolumetryczne rzeczy, bo to duże
objętości.
A VoIP-y to pewnie kwestia jakości i opóźnień też.
Tak, to głównie czasy chodzi, żeby głównie tam czas. Jak najmniejsze były.
Kiedyś te przełączniki, tak jak wspominaliśmy, to były jakieś załatwione z demobilu, pewnie fast ethernet, być może gdzieś tam nawet były 10 base, to obecnie mamy porty 100 gigowe w takich X-ach. Jako ciekawostkę znalazłem informację w Thingsie, w momencie gdy Netflix premiery nowych filmów robił, to musiał zwiększyć przepustowość z tych największych X-ach w Polsce z portów 100 gigowych na w sumie 200 gigowe, więc pewnie dwa porty kupił, bo już potrafili użytkownicy wysycić
port 100 gigowy. Na pewno zrobił, wykupił dwa razy 100 giga i to sobie pewnie połączył w jeden jakby logiczny interfejs.
Uczestnik X-a to operator, to ISP. On musi mieć...
Teraz to już chyba nie do końca. To może tak na początku latów, tam pewnie na początku, jak się te X-y tworzyły, to tak to było, że właściwie tylko operatorzy się tam dołączali, bo mieli z tego korzyści duże. A teraz to już pewnie tam operatorzy, jakieś właśnie te Facebooki, CDN-y, jakieś też się teraz banki dołączają. Teraz właściwie jest tam dowolność.
Rozumiem. Tutaj z tych informacji, z tych rozmów, które pamiętam z początków istnienia tych X-ów, no tutaj istotne było, jeżeli dołączamy do X-a, to mamy sesję BGP, numer AS, no jesteśmy operatorem, ale z tego co słyszałem, jeżeli firma była w budynku, a tam był punkt wymiany ruchu, to bardzo często operatorzy dość tanio oferowali dostęp do internetu. Ja zakładam, że po prostu wykorzystywali tą infrastrukturę jako tani też dostęp dla takiej firmy, bo nie musieli inwestować w przypadku kablówek, były te doksisowe, modemy i cała infrastruktura. Po prostu ethernetem sprowadzili dostęp do wykupionego pasma i ta firma pewnie płaciła po prostu za część pasma, którą wykorzystywała na łączu do operatora.
Oczywiście. To największy koszt to jest właśnie ten dociągnięcie się do klienta, jeżeli chodzi o łącza internetowe. Reszta to już jest takie pomijalne, że tak powiem.
I zawsze mnie zainteresowało, jakie to są urządzenia, bo zawsze słyszę o tych przełącznikach. Wiadomo, że w przypadku sieci takich rozległych, gdzie mamy WAN, to są routery, mamy routing pakietów. Tak wyobrażam sobie, że po prostu ten przełącznik, do niego były, on miał jakąś tam adresację, jakiejś puli adresowej, do niego były podłączone interfejsy routerów i one w takiej pojedynczej domenie po prostu komunikowały się przez ten przełącznik. Jak to było zrealizowane? W jakiej warstwie ten ruch w X-ie był wymieniany?
No to w X-ie to wymieniany ruch jest w warstwie drugiej, a tak to jak na początku było, no to rzeczywiście to był taki zwykły powiedzmy switch z ilomaś tam portami, operator się do niego dociągał, wpinał, tam była wydzielona przez jakby zarządcę tego X-a cała adresacja, każdy tam operator dostawał tam jeden adres z jakiejś tam pocieci, na przykład /24, no i wtedy się spinali sesją BGP, każdy z każdym. Teraz już jest trochę to uproszczone, bo powstało coś takiego jak road serwery, do których ty zapinasz sesję BGP, a one ci przekazują wszystkie prefiksy z danych operatorów, tylko że taki road server ma to do siebie, że nie pokazuje swojego numeru AS. Jest jakby przezroczysty i widzisz bezpośrednio w ścieżce od razu drugą stronę z pominięciem jakby tego właściciela X-a i tego road servera. To jest taka sztuczka zrobiona, trochę niezgodna z jakby z założeniem BGP, ale to już zostało jakby... Jest na to RFC, czy tam draft i z tego każdy korzysta i większość operatorów, ale to znaczy producentów urządzeń sieciowych to bez problemu obsługuje. A do samych urządzeń sieciowych to już teraz to trochę poszło dalej, bo to już switch switchem, tylko już tam te switche to już wszystkie właściwie potrafią już takie te wielkie, duże, co się stosuje u operatorów, czy tam w X-ach. Już to bardziej routery przypomina i tam się już odpala jakieś MPLS-y, VPN-y i inne takie wynalazki, już takiego stricte czystego takiego switchek, jak sobie każdy wymyśli, że ma w domu i tam parę portów, to już takich to się nie używa, to już tam pewnie ze 20 lat temu tak było, ale już w dniu dzisiejszym to już technologia mocno poszła do przodu i skomplikowanie w takim switchu też jest już większe.
Czyli jako operator dołączam się portem, płacę za port, mogę wybrać 1-gigowy, 10-gigowy, 40-gigowy, 100-gigowy, a także takie połączenia, sumę po prostu przepustowości wielu portów i w ramach portów mogę też wybierać różne usługi, czyli właśnie tranzyt, peering, jakieś usługi IPTV, VoIPy, czyli to już jest tak jakby warstwy
poniżej. Tak, to jest taka wartość dodana, żeby tam, bo teraz sam X to raczej taki jest mało atrakcyjny, żeby się tam, podłączysz się portem 100-gigowym, bo tam się port na przykład, porty się wykupuje, a używasz z tego na przykład, nie wiem, 30%, 40%, no to można by coś jeszcze podłączyć do tego i tak właśnie ci operatorzy tam X-owi to kombinują, jakie te usługi dodane jeszcze zrobić, żeby było jak najbardziej klienta ściągnąć do siebie.
Kojarzę też mniejsze punkty wymiany ruchów w Poznaniu, w Wrocławiu, w Krakowie, natomiast to są bardziej takie lokalne i pewnie pomagają jakimś małym dostawcom lokalnym po prostu dostarczać lepszej jakości dostęp do internetu użytkownikom. Z takich znanych punktów wymiany ruchu, takich dużych punktów wymiany ruchu, to założyłem, że tutaj w Polsce występuje kilka Things.
Od tego operatora Atman.
Od Atmana, czyli to już będzie taki duży, o dużej przepustowości portów. Mhm. A jeżeli popatrzymy na wygląd takiego Pixa, kiedyś to faktycznie była jakaś szafa i zespół urządzeń, czy teraz to już są jakieś kilka, kilkanaście szaf? Jak to wygląda?
No na pewno to już są, zależy od ilości uczestników. Tam teraz się wybiera, a raczej jak się kupuje urządzenie, to patrzy się koszt portu, dla takiego urządzenia się wybiera takie, co ma największą gęstość portów, jakby tam na dane U, czy tam teraz też się właściwie kupuje takie switche, jak ja instalowałem, to one miały po 14 U wysokości i tam się kilkaset portów mieściło na takim switchu. Później się, jak ten się wykorzystało, to się brało kolejny, obok się stawiało i znowu się podłączało i tak to szło. Nie ma takiego. No kiedyś to na pewno były tam tylko parę switchików takich 1 U, takich zwanych pizza boxami, ich się kładło i się spinało, teraz to już naprawdę duże urządzenia. A w takich węzłach typu DECX czy tam AMSX, które mają tam parę lokalizacji, to tam już zupełnie jest mnóstwo tego sprzętu.
Czyli przełącznik modularny, duża gęstość.
Tak, duża gęstość.
Kolejne takie duże pixy, jakie udało mi się odszukać, to Epix, to jest taki regionalny, e-południe, Equinix to dawny PLX, myślę, że taki bardzo rozpoznawalny punkt wymiany ruchu.
Tak, z Equinixem to jest ogólnie, Equinix też jest globalny, to jest, Equinix ogólnie to na początku zajmował się tylko budową data center po całym świecie i wynajmowaniem przestrzeni pod kolokację, a w międzyczasie właśnie jakoś zaczęli budować sobie X-a i oni tego X-a to mają rozbudowanego po całym świecie, nie tylko jest w Polsce, jest tam w Singapurze, w Stanach, w Japonii, gdzie tam się tylko chce, oni jeszcze tam mają do tego bardzo dużo usług dodanych, więc to się tak, Equinix to nie jest tylko taka nazwa stricte polska, że sobie kupili w Polsce, bo oni kupili i kolokację od razu z całym węzłem, więc i zmienili to pod swoją markę.
Patrząc na przepustowości portów, tutaj pojawiają się 100 giga, no wiadomo, jest to optyczne łącze, które no mi przynajmniej kojarzy się z lokalnymi serwerowniami, storage'owe rozwiązania, a tutaj mamy rozwiązania takiej sieci rozległej. Jakie łącza przychodzą do takiego X-a? Jakie to są technologie i przepustowości, skoro na porcie mamy 100 giga?
No to zależy. Zależy, jak to jest zbudowane dane X. Jeżeli dane X jest, jakby powiedzieć, że tylko lokalnie w jednym budynku i to tam są pewnie N razy 100, czy tam już teraz 400 G i tam już powoli 800 G gdzieś tam widać na horyzoncie i się łączy takie urządzenia. Jak są odległe, to stosuje się taką technologię tam WDM, gdzie tam jest wielokrotnienie jakby danej fali.
DWDM, czyli jednym włóknem.
Tak, jednym włóknem kilka. Tam puszczasz sobie na przykład 40 kanałów 100 gigowych, te rozwiązania i to się łączy.
Czyli tutaj światłowody znacząco nam ułatwiają, bo mamy światłowód, w zasadzie kabel światłowodowy, no niekoniecznie dużej grubości. Wewnątrz mieści się, załóżmy, 48 włókien albo i znacznie więcej. No i te włókna są zaterminowane na jakichś wkładkach.
Tak. Lokalnie to kilometrów. Na pewno to się łączy po prostu. Tam bierze się wkładkę na przykład 100-gigową z jednej, z drugiej strony i się łączy tam parą włókien, a już na takie duże odległości też trzeba wykorzystywać technologię WDM-owską, bo inaczej to się nie opłacało, szczególnie jak są tam X-y, które łączą na przykład Europę ze Stanami. To tam wynajem kosztów włókna to są ogromne pieniądze.
U wielu dostawców usług w punktach wymiany ruchu znajduje różne informacje dotyczące SLA. Jedni mają te koszty wyższe i to SLA jest wyższe, inni to SLA pokazują na niskim poziomie, bardziej jako alternatywę dla połączenia z internetem wymiany ruchu. Pamiętam, że te pierwsze X-y, właśnie taka była ich podstawa, zasada działania, że to nie był nasz główny punkt wymiany ruchu z internetem, a bardziej taki dodatkowy, optymalizacja. Jeżeli nam coś zawiedzie, to i tak mamy te łącza do internetu, które kupujemy, po prostu zawiedzie nam ten punkt wymiany ruchu, ale dalej użytkownicy mają dostęp do internetu. Jak tutaj widzisz, kierunek jest właśnie atrakcyjny, jest to SLA, czy nadal jest to coś takiego, na czym bazuje internet, czyli ta niezawodność związana z redundancją, z wieloma ścieżkami?
To teraz chyba osobiście, tak jak ja teraz pracuję, to z SLA żeśmy zrezygnowali, żeby więcej płacić, żeby tam była większa dostępność, bo przez parę lat używania tych łącz w tych X-ach to one bardzo rzadko padają, a X-ów raczej się używa do takiego wymiany ruchu lokalnego, więc jak tam przez jakiś czas to łącze będzie nie działało, to i tak się przełączy na te takie uplinki tranzytowe, więc to nie jest tam jakiś taki straszny ból, przynajmniej dla mojej firmy. Może tam są firmy, które mają tych łącz bardzo mnóstwo i jak padnie takie, a choć też z drugiej strony, jak ma dużo tych łącz i padnie tam część, to raczej tam jakiejś tragedii nie będzie. Teraz to chyba raczej nie ma takiego znaczenia. Są już lepsze urządzenia, większe doświadczenie i stabilność takich punktów jest znacznie lepsza niż tam ileś lat temu to było.
Ciekawe. Niektóre cechy X-ów sprzed dekady, dwóch dekad pozostają niezmienne. Pojawiają się nowe wykorzystania dla takich punktów wymiany ruchu. Tak jak mówisz, urządzenia są coraz lepsze, coraz wyższe przepustowości, nowe technologie. Jestem ciekaw w tych rozwiązaniach, gdzie brałeś udział. No ja kojarzę takie serwerownie, data center, tam mamy zabezpieczenia zasilania na wielu poziomach, dwa tory zasilania, UPS, agregaty, często wykrywanie jakichś niepożądanych zjawisk takich środowiskowych, podwyższenie temperatury, pojawienie się dymu, no bo to serwerownie, które świadczą usługi. Tak jak mówisz, tutaj SLA nie jest takie krytyczne, bo mamy wiele punktów styku z internetem i innymi sieciami. Czy w tych punktach, które miałeś okazję rozbudowywać, były stosowane takie zabezpieczenia, jak właśnie jakiś agregat prądotwórczy albo UPS-y?
Tak. W tym, co ja pracowałem w Wydziale Wymiany Ruchu, to tam mieliśmy agregaty, UPS-y, ileś tam linii zasilania z zewnątrz, wewnątrz, więc to było bardzo dobrze zabezpieczenie. Oczywiście gaszenie gazem w serwerowni, bo też widziałem taką serwerownię, bardzo popularna w Polsce, gdzie jest gaszona jeszcze wodą, więc i tam jest bardzo dużo operatorów. Też takie się zdarzają, ale w tym, co ja pracowałem, to tam było to zrobione na bardzo wysokim poziomie. Też urządzenia tam, te switche, co ja instalowałem, już te duże takie, to one miały tam po 6 zasilaczy, każdy zasilacz był wpięty do osobnego obwodu, więc i tam jeszcze tam są switche były pozabezpieczane, tam miały dwa razy swoje routing engine'y, więc żeby taki switch naprawdę się wykrzaczył, że tak powiem, to trzeba było się postarać, żeby nie działał. No oczywiście jak tam jakaś karta liniowa w nim się uszkodziła czy coś, bo też się zdarzało, no to jak klient ma jeden port, no to oczywiście miał przerwę, ale jak miał na przykład dwa porty i był uruchomiony na dwóch różnych kartach liniowych, tak mu jedna się uszkodziła, to i tak miał połączenie na drugiej, więc tutaj go tak nie odczuł za bardzo.
Tutaj to, o czym mówimy, krótko opiszę, pewnie osoby, które kiedyś widziały taki switch modularny, dokładnie wiedzą, o czym mówimy, ale być może są osoby, które kojarzą wyłącznie switche takie desktopowe albo switche rackowe, takie 1U. Taki switch modularny bardziej przypomina jakąś taką centralę telefoniczną, gdzie mamy moduły i też te karty liniowe. To jest też taka kalka językowa z tych kart liniowych centrali, gdzie wkładamy do takiego switcha modularnego moduły z portami. Ta obudowa to w zasadzie połączenia pomiędzy tymi modułami, ale też możliwe złożenie tych kilku zasilaczy, też ta logika, czyli ten zwielokrotniony routing engine, te karty liniowe stają się tak jakby interfejsem.
Tak, pomiędzy... to taka karta liniowa, to właściwie można powiedzieć, że to jest taki jakby switch, taki switch wkładany do obudowy i tak sobie wkładamy ileś tam kart i tak powstaje taki jeden jakby duży switch do obsługi.
I to, o czym wspominasz, dodatkowo jeszcze obudowa dookoła, cała ta otoczka dookoła, czyli to zasilanie, gaszenie, to, czyli zbudowali się takie miejsce, gdzie no jest ochrona tej inwestycji, tych urządzeń, które zakupiliście, bo też przed pożarem, przed przepięciami, a czy tą powierzchnię też wykorzystywaliście, żeby na przykład zrobić kolokację albo inne usługi?
Tak. Wykorzystywaliśmy też ją do kolokacji, tylko akurat tam, gdzie był ten węzeł, to było to oddzielone, nasz sprzęt było osobno niż urządzenia klienta, bo to są duże budynki i tam mieliśmy osobne przestrzenie wykorzystywane tylko pod nas.
Czyli taka optymalizacja wykorzystania.
Tak, to też jest po części takie security, żeby tam klient nie wszedł i tam czegoś tam na przykład nie nagrzebał. Niby szafa jest zamknięta, ale klienci są różni i mogliby zrobić psikusa i wyłączyć taki węzeł czy coś. To
tak, no
lepiej mieć to osobno.
O celowych, ale też o przypadkowych działaniach.
Przypadkowych
można się
też
po prostu pomylić i wyłączyć urządzenie, szczególnie jeżeli jest to osoba, która pierwszy raz jest w kolokacji i nie jest pewna, czy to jest
no, teraz,
to urządzenie.
No zgadza się. Teraz to też się pozmieniało, bo kiedyś to właściwie się pakowało, jak ja pamiętam swoje początki, wszystko do jednej szafy i tam wchodzisz do takiej szafy, a tam taki makaron był, więc tam nie problem było coś tam, coś robiłeś swojego, poruszyłeś inny i nagle coś tam przestało działać, więc to też jest takie zabezpieczenie. A i sam też miałem takie parę przygód, że też tam coś robiłem w szafie niechcący, coś tam dotknąłem i rozpiąłem coś, więc teraz jest lepiej, jak to zrobił. Większe doświadczenie, większe możliwości. Te sceny spadły, jest taka możliwość tego rozdzielenia wszystkiego.
Okej. Okay. Podcast umieścimy na forum mocno technicznym. Też tutaj moim zainteresowaniem poza IT jest elektronika i nie tylko, bo również energetyka. Jestem ciekaw, czy w takim obiekcie zderzyliście się z problemem mocy biernej.
Chyba nie, jedynie co mieliśmy problem, to jak były takie czasy, co się w Polsce jest z energetyką, że jest parę lat temu było tak, że były takie ogromne upały i był problem z energią w Polsce, to do nas elektrownia skontaktowała się z nami, żebyśmy przeszli na agregaty, bo inaczej no, wyłączą całe data center od prądu, jak tego nie zrobimy. Tylko taką przygodę pamiętam, a tak to nie było.
To się bodajże stopnie zasilania nazywa.
Tak, stopnie zasilania.
Byliście takim klientem tej klasy, gdzie powiedzieli wam, że słuchajcie, wyłączamy was, bo mamy odbiorców o wyższym priorytecie.
Tak.
Ale to dobrze, że wam o tym powiedzieli, bo mogliście się wiadomo, żeby się przełączyły agregaty, ale na przykład mogliście na przykład się zatankować, coś zaplanować.
No tak, zgadza się.
To jest dobre podejście, że mieliście informację no, o takim przestoju. A o tą moc bierną pytałem dlatego, że tutaj z tym się spotykają różni dostawcy. To jest powtarzający się problem. Chodzi tutaj głównie właśnie o UPS-y, które potrafią taką moc bierną generować. Są to związane z tym opłaty i często pojawia się wtedy na obiekcie kompensacja tej mocy biernej, ale widocznie u was te UPS-y pracowały w takim zakresie albo zostało to od razu skompensowane, że ta moc bierna nie była problemem, a w zasadzie nie była kosztem, bo to głównie tutaj chodzi o optymalizację kosztów zasilania obiektu.
Tak, u nas też te UPS-y, to pewnie będą ludzie słuchali. To nie taki UPS-ik, jak wygląda, że tam sobie gdzieś w domu pod biurkiem podstawisz, tylko te, co ja widziałem, UPS-y, to normalne były całe pomieszczenia, i w których stały jakby takie stelaże, na których były akumulatory, więc to jest inna skala takiego UPS-a.
To też warto o tym powiedzieć, że właśnie UPS-y mogą się kojarzyć z takimi urządzeniami małymi pod biurkiem albo montowanymi do szafy rack, gdzie mamy zintegrowane moduły mocy i akumulatory, czyli źródło energii, z których ten UPS wytwarza zasilanie, a tak jak opisujesz, w takich dużych rozwiązaniach często już jest rozdzielona ta część akumulatorowa, to są całe pomieszczenia, gdzie są te stringi akumulatorowe umieszczone, a gdzieś obok znajdują się moduły mocy. To też jest dobre, ponieważ one wytwarzają ciepło, a akumulatory tego nie lubią, więc warto to oddzielić, jest to ekonomiczne. No i te moduły mocy pracują sobie z tej szyny DC, też często takie napięcia na tych akumulatorach to są setki voltów.
Kilkaset voltów, bo to już są UPS-y trójfazowe.
Tak,
gdzie ja pracowałem, to w ogóle mieliśmy jeszcze rozbite na zasilanie A, B, to tam było parę linii, parę obwodów, które takie UPS-y zasilały, to choć trzeba sobie wyobrazić, że taki UPS w takiej kolokacji, ten wystarczał na 20 minut może ciągłej pracy, później się te akumulatory, tylko było zrobione po to, żeby w międzyczasie się zdążył agregat rozgrzać i uruchomić.
Pamiętasz moce agregatów? To już były megawaty, czy jeszcze to były kilowoltampery?
O, chyba to już megawaty.
Okej, czyli to już duże jednostki, które też na start potrzebowały chwilę, żeby silnik się
rozgrzał. Tak.
Więc UPS-y zapewniały zasilanie i w takich instalacjach często takie UPS-y, to już jest kolejny poziom redundancji, pracują na taką szynę, o której mówisz, o takiej szynie zasilającej, pracuje kilka jednostek. No i dzielą się obciążeniem, załóżmy mamy takie dwa UPS-y, czy też trzy, czy cztery i w momencie, gdy jedna jednostka, taki moduł mocy wypadnie, no to ta reszta po prostu przejmuje
to
obciążenie.
Tak, tutaj to była pełna automatyka, że można tam, były jakieś prace serwisowe, to odłączali daną tam
jeden
dany
moduł,
obwód i się przełączali na drugi.
Bardzo
wygodne. To taka pełna automatyka była.
Wracając do punktów wymiany ruchu, jaką widzisz przyszłość tych punktów? Czy one będą ewoluowały, czy one będą się wygaszały? Jakieś nowe usługi? Jak to może wyglądać?
No to na pewno będą rosły, będą jeszcze więcej ruchu miały. Pewnie teraz będą kolejne porty, już pewnie tam niektóre węzły mają już porty 400G. Na pewno będą dodawali nowe usługi, tak żeby ściągnąć więcej klientów jakieś tam. Teraz na przykład Equinix ma taką usługę, że jak masz, jesteś podłączony do punktu wymiany ruchu na przykład w Singapurze, a drugi masz punkt wymiany ruchu w Warszawie, to możesz sobie zestawić na żądanie transmisję, wyklikujesz sobie w panelu, że potrzebujesz taką transmisję, bo tam potrzebujesz przesłać ileś danych, zestawiasz sobie w panelu, przesyłasz dane, później w panel kasujesz. I to raczej w taką stronę będzie szło, że będą takie jakieś usługi mocno dodane, takie chmurowe, dostęp też, to będzie w tą stronę szło.
Czy idziemy w kierunku SDN-a, zaczynamy nie przełączać przewody, a wyklikujemy sobie w takim software-defined network.
No, dokładnie.
Być może standardem będzie port 100-gigowy albo więcej, a ile wykorzystamy, to tyle, ile wyklikamy po prostu.
A teraz właściwie już takich, jak my wykorzystujemy, to w firmie mamy właściwie tylko porty 100-gigowe, a już myślimy o portach 400-gigowych, bo 100-gigowe są dla nas jakby za małe łącza, więc to wszystko idzie do przodu.
400G to jest bundle portów 100-gigowych, czy to jest jakaś inna technologia?
Ogólnie to jest 4 razy 100 połączone. W jedno,
ale jedna wtyczka to jest po prostu.
Tak. Tam jest modulacja, tam jest PAM 4 i tam są zmodulowane 4 kanały 100-gigowe jako jeden, ale też się już pojawiają, że już jest po prostu 1 razy 400 rozwiązania.
Czy takimi punktami wymiany ruchu są zainteresowani operatorzy komórkowi? Teraz 5G, wyższe transfery. Czy oni mają swoje sieci podkładowe i ich?
Nie, też są zainteresowani. Okay. Też się w tym łączą. Należy pamiętać, że taki operator komórkowy też właściwie tylko z teorii jest operatorem komórkowym, bo spora część tych operatorów dostarcza teraz też łącza do normalnie po światłowodzie do domu, więc tam w AMSX się widziałem, że niby został stworzony osobny punkt wymiany ruchu dla operatorów komórkowych do tych wszystkich LTE, 5G, ale właściwie to się chyba niczym nie różni, to jest po prostu taka nazwa marketingowa.
Chyba taka kierowana w kierunku.
Kierowana, że tam pewnie są tylko, podpinają się, mają zezwolenie tylko ci, co są operatorami komórkowymi i świadczą usługi właśnie takie, a tak to z punktu strony tam takiej praktycznej, fizycznej, to wszystko jest to samo zbudowane.
Z takich mniej typowych klientów X-ów zauważyłem takie usługi firm, które backup online dostarczają, czyli kopie zapasowe online. No jest to ciekawe, ponieważ nie mamy fizycznie lokalizacji nośników z tymi danymi. Oczywiście są one zaszyfrowane przed przesłaniem. Są u takiego dostawcy w serwerowni, w wielu serwerowniach składowane. No, ale żeby to działało dobrze, no to właśnie potrzebują te wtyczki swoje w X-ach, aby efektywnie i szybko przesyłać od wielu klientów dane. Także zapewne zapotrzebowanie na X-y wraz z nowymi usługami będzie rosło.
No tak, to jednak jest wymieniany ruch lokalnie, więc i tu się płaci per port, jak już mówiłem. I to jest bardzo wygodne w wykorzystaniu.
Wracając do technologii wykorzystywanych w X-ach. No wiadomo, że początkowo to były sprzęty, no często z demobilu albo jakieś zdobyte po to, aby zapewnić łączność, czyli przełączniki, gdzie moglibyśmy mieć problem, no chociażby z przewodem włączonym w dwa porty mogła nam się stworzyć pętla w sieci, jeżeli mieliśmy jakiś mechanizmów typu STP, nie zauważyliśmy tego, to mogliśmy zablokować taki przełącznik albo i cały punkt wymiany ruchu. Pewnie później pojawiły się pomysły, aby separować od siebie sieci, pojawiały się WLAN-y. Co dalej? Jakie dalej technologie rozwijały się wraz z X-ami?
To kolejną technologią to jest MPLS i VPLS. To jest taka technologia, ja to nazywam warstwa 2,5, bo taki MPLS i VPLS potrzebuje do działania jakiegoś protokołu routingu warstwy trzeciej, ale jak się już uruchomi ten protokół routingu warstwy trzeciej, to potem się uruchamia takiego MPLS-a, VPLS-a i to przenosi ruch warstwy drugiej. Ale do tego potrzebne już były jakby już nie bardziej switche, a bardziej routery MPLS-owe. A teraz kolejną taką technologią jest eVPN, który po warstwie trzeciej, to akurat po protokole BGP, wysyła MAC adresy z warstwy drugiej i tu już z powrotem jakby wracamy do switchy, które mają jakby w sobie zaszyte funkcjonalności routingowe i teraz i tu cała komunikacja pomiędzy switchami odbywa się w warstwie trzeciej, no a po tej warstwie trzeciej właśnie przekazywana ta warstwa druga i to jest bardzo dobre, bo powoduje, że ciężko będzie nam zrobić pętle w sieci, tak jak tam w przypadku zwykłych tam VLAN-ów, czy tam w VPLS-ie, który też tam można było spowodować pętle i zrobić problemy w danym X-ie. A to prawdę mówiąc się często zdarzało, bo to co klienci potrafili wysyłać do takiego węzła, to wszystko można było sobie zobaczyć. Nie patrzyli na to, bo dla danego klienta to jest po prostu wpinam sobie kabelek, zapinam sesję i wszystko jest okej, okay, tam nie patrzy, czy może zrobić jakiś problem dalej wewnątrz sieci.
Czyli taki eVPN przenosi po warstwie trzeciej warstwę drugą, co oznacza, że mogę sobie taki, nazwijmy to przełącznik, rozciągnąć lokalizacyjnie na dwie lokalizacje obok siebie, dwie lokalizacje między miastami. Po prostu te porty są jakby w jednej domenie rozgłoszeniowej.
Tak, zgadza się.
Tak, okej, okay, czyli to jest bardzo
każdy switch widzi, bo to jest taka technologia Leafy Spiny Leaf, że masz takie jakby switche nadgórne, które się podłącza jakby te switche na dole do nich dwoma nogami i to wszystko jest spięte w warstwie trzeciej. Jest cała komunikacja i taki leaf widzi wszystkie tam na przykład MAC adresy z lokalizacji obok i wie, którędy później to kierować.
Jak wygląda podłączenie nowego użytkownika i bezpieczeństwo względem innych użytkowników? Wiadomo, gdy uruchamiamy coś nowego, mogą się pojawić jakieś nietypowe sytuacje, konflikty adresów, jakiś nadmierny ruch, jakiś ruch broadcastowy. Jak to wygląda, gdy pojawia się nowy użytkownik, kupił port, co się dzieje?
No to na początku, jak uruchamia się usługę, to wrzuca się jakby do VLAN-u testowego, do tam sieci testowej i analizuje się jego ruch za pomocą na przykład tam narzędzia TCP Dump albo jakiegoś innego analizatora ruchu. Jak widzimy, że jest na przykład wszystko w porządku, no to przełączamy go do sieci produkcyjnej, sobie działa, a jak nie jest w porządku, no to skontaktujemy się z klientem, żeby wyłączył to, wyłączył tamto i dopiero jak to zostanie podłączony. No a jak już są klienci podłączeni, no to oczywiście są analizatory w środku sieci, przynajmniej powinny być. I analizowany jest ruch na bieżąco, czy tam nie pojawia się jakiś niepożądany ruch, jakiś CDP, LLDP, STP, bo tego nie powinno być, to powinno być tylko tam ruch ARP-owy i IPv4 i IPv6. No i oczywiście jeszcze tam filtry zakłada na porcie od klienta, żeby nam też zminimalizować, żeby tam nie wysyłał nam niepotrzebnych rzeczy do środka naszej sieci.
No tak, tutaj mamy warstwę drugą, ale nieco inaczej wykorzystaną niż warstwa druga, no tak jak kojarzycie w firmach, gdzie macie LAN i tam rzeczywiście pakietów, a chociażby LLDP od VoIP-ów, od telefonów VoIP-owych, czy też od przełączników, czy też takie typowe, to co wspomniałeś, jakieś tam CDP i inne rozgłoszenia pomiędzy przełącznikami, co z sieci lokalnej, no spełnia swoją rolę. Tutaj jest to warstwa druga, ale inne przeznaczenie.
Inne
i takie
przeznaczenie, no to trzeba pamiętać, że to jest podłączamy, jak się podłączamy do takiego przełącznika, który ma kilkaset portów i zrobimy na nim pętlę, no to
mamy wysoko wydajny generator pakietów.
Wtedy. No właśnie, to się robi. A najgorsze są, jak przyjdzie od klienta jakiś unknown unicast, który switch traktuje i rozgłasza to po całym switchu jako broadcast, więc to może naprawdę zabić urządzenie czymś takim, więc trzeba się mocno zabezpieczać.
Wspominałeś o analizie przy pomocy TCP Dumpa, możemy zobaczyć dokładnie, co to za ruch się pojawił po podłączeniu klienta, a już na utrzymaniu, taki monitoring tutaj SNNP, NetFlow, czy też jakiś SpanPort, żeby zobaczyć, co się dzieje już w sieci produkcyjnej, jak ją analizować, jak monitorować.
Oto, tu gdzie ja pracowałem, to mieliśmy takie skrypty popisane, które analizowały ruch, były wpięte do węzła. No, był po prostu postawiony serwer i on zbierał sobie próbki i patrzył, czy wszystko jest poprawnie, jak nie, to wtedy wyskakiwał nam alarm i żeśmy analizowali ruch.
No, czy zrobiliście taki NetFlow po swojemu?
NetFlow to jest co innego trochę. NetFlow to jest do bardziej pokazywania, gdzie dany peer, do jakich innych użytkowników się łączy, tam ile wykorzystuje pasma i inne takie.
Czy bardziej taki analizator sieci już?
Taki bardziej analizator, to jest bardziej analizator sieci i ruchu, ale już bardziej pod względem korzyści dla danego klienta, że na przykład widzi, że ja jestem tam użytkownikiem A, mam podłączone tam do użytkowników B i C, i widzę, że do C wysyłam znacznie więcej ruchu, co nie? I może rzeczywiście byłoby z nim warto jakąś tam prywatną swoją sesję zapiąć obok, żeby to szło takie bardziej od takiego swojego użytkowego. NetFlow jest używany, a TCP Dump to po prostu jest analizator ruchu, już tam właściwie pakietów, co się tam dzieje pod spodem.
Internet jest obecnie usługą powszechną. Wiele osób nie zastanawia się, jak jest dostarczane do niego połączenie z siecią oraz że dostawcy treści i operatorzy internetowi współpracują, korzystają z X-ów, z punktów wymiany ruchu, optymalizują w ten sposób wykorzystanie łącz, skracaniu ulega czas transmisji pakietów, otrzymujemy lepszą jakość usługi dostępu do internetu. Na co dzień się nad tym nie zastanawiamy, po prostu mamy dostęp do globalnej sieci. No i dzisiaj mieliśmy okazję posłuchać, w jaki sposób są realizowane takie mechanizmy, co dzieje się pod spodem czegoś tak naturalnego jak dostęp do internetu. Krzysztof, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, udział w podcaście, podzielenie się swoim doświadczeniem, wiedzą o punktach wymiany ruchu, o X-ach.
Ja też dziękuję za bardzo miłe spotkanie, że mogliśmy porozmawiać i pozdrawiam wszystkich.
Dzięki za wysłuchanie podcastu. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.